Słuchają Państwo audycji Co Słychać? Gościem audycji Co Słychać jest współautor głośnego już serialu dokumentalnego Michał Rachoń. Tytuł serialu to Reset. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
No to na początek, choć za chwilę będziemy rozmawiać poważnie, to ile lat temu ostatni raz byłeś w studiu Radia Wnet?
Ostatni raz w studiu Radia Wnet byłem tak dawno temu, że studio Radia Wnet było jeszcze w budynku Pasty. I jeszcze wczoraj byłem przekonany, że jak przyjadę na to spotkanie, to musiał tylko przejść na drugą stronę ulicy. A
to jednak, jednak epoka, bardzo ciekawe, bo niby się wszyscy znamy i mijamy, ale jednak się przenosimy. Ja nigdy nie byłam w budynku Pasty na przykład, a ty byłeś.
Proszę bardzo.
Natomiast ja pamiętam twoją pierwszą wizytę w Radiu Wnet.
Też bo pamiętam.
To było dużo emocji było wtedy, jak siedzieliśmy.
Zastanawiam się, czy to była pierwsza wizyta, bo chyba pierwszej chyba nie pamiętasz, bo pierwsze moje
być może
wizyty
były
w radio
związane pewnie z
Smoleńskim. I z krakowskim przedmieściem. I właśnie tutaj poznałem na przykład Dawida Wittsteina i Samuela Pereira.
Co za towarzystwo.
No, hipster prawica.
No. No tak. To wspaniale.
Tak patrzę na tą listę numerów. Wybraliśmy faktycznie Joy Division, a patrzę, można było wybrać Empire State
of Mind.
Ale
to jeszcze wszystko przed nami, bo proszę Państwa, do godziny 12 dziś Michał Rachoń będzie odpowiadał na moje pytania. Mogą Państwo do mnie też pisać, jeśli Państwo będą mieli ochotę. Jeśli uda mi się odczytać, będę zobowiązana. Serial dokumentalny Reset według jednej części mediów jest to wielka manipulacja, uderzenie, pisiorska propaganda, ta szczepionka, o której wielokrotnie już publicyści też w studiu Telewizji Polskiej mówili, że ta szczepionka powinna działać, jednak powoduje, że powstało wielkie poruszenie wokół dokumentu, który tworzyliście. Michał, ja widziałam listę instytucji, których archiwa zostały dotknięte. Kto wykonał tą katorżniczą pracę, żeby przejrzeć te dokumenty?
To są archiwiści, zawodowi archiwiści, naukowcy, którzy przeprowadzili ogromną kwerendę, ale to nie tylko oni, również członkowie mojej redakcji, czy naszej wspólnej redakcji, bo myśmy stworzyli specjalną redakcję, która zajmowała się, czy zajmuje się cały czas, w czasie jak my tutaj rozmawiamy, to chłopaki i dziewczyny ciężko pracują nad kolejnymi odcinkami. Również moi współpracownicy z programu Jedziemy. Ta lista jest długa. To największy problem, jaki mieli, to był problem związany z ogromem informacji, które znajdowały się, czy znajdują się w tych zasobach. I ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest jakby w jakimś sensie nasz jakiś know-how, które też musieliśmy wypracować, ale powiem w ten sposób, samo uporządkowanie, samo zbudowanie pewnych kategorii, w których się musieliśmy poruszać, samo zrozumienie tego procesu, nałożenie go na oś czasu, próba uporządkowania również takiego intelektualnego, zrozumienia w ogóle głębi tego procesu, to są rzeczy, które trwały naprawdę miesiącami i no i to był w ogóle taki punkt wyjścia. Ja pamiętam moment, w którym się w ogóle ten pomysł pojawił i to był pomysł, który się pojawił w wyniku jakby równoległego i niezależnego od siebie zainteresowania tym samym tematem profesora Cęckiewicza i mojego. Okazało się, że kiedy ja szperałem w archiwach, składając wnioski między innymi w Archiwum Akt Nowych, próbując dotrzeć do dokumentów nieistniejącego już dzisiaj Ministerstwa Skarbu, kiedy chciałem się zorientować, co w pamięci instytucjonalnej państwa polskiego znajduje się na temat prób sprzedaży, prywatyzacji Lotosu. No i pamiętam taką dla mnie szokującą rozmowę z człowiekiem, którego musiałem jakoś tam zidentyfikować, który jest pracownikiem Archiwum Akt Nowych i który mi powiedział, że dokumenty, którymi on się zajmuje, to są dokumenty, którymi praktycznie nikt się nie interesował. A dokumenty, które przeglądałem wówczas w wyniku złożonego wniosku o dostęp do nich, to były dokumenty dotyczące rzeczy, które w czasie, kiedy były tematem nagłówków medialnych, interesowały absolutnie wszystkich. I też ze względu na moje doświadczenia zawodowe, na to, że ja pracowałem kiedyś w instytucjach państwowych, ja pracowałem w ministerstwie, wiem, jak ministerstwo mniej więcej funkcjonuje i że te tony papierów, które w ministerstwach powstają, zawierają po prostu dziesiątki tysięcy, miliony informacji, uznałem, że warto tego poszukać. I ten człowiek powiedział mi coś niezwykle interesującego, że on się dziwi, że tych dokumentów nikt nie przegląda i że nikt się nie zastanawia, co w nich jest. A ja taki obraz, który mam, zresztą sfotografowałem sobie to, bo to przemawia, jestem człowiekiem telewizji, więc myślę obrazem. Korytarz, który prowadzi do miejsca, do czytelni, do miejsca, w którym przeglądałem dokumenty, to jest korytarz, na którym wiszą obok siebie takie tabliczki, jakie są na zewnątrz ministerstw. I nazwy tych tabliczek pokazują też zmiany, jakie w Polsce zaszły.
Ministerstwo korytarz.
Wiesz, o który korytarz chodzi.
Tak,
Ministerstwo przekształceń, przekształceń własnościowych, współpracy gospodarczej
ale
z zagranicą,
skarbu. Ale to państwo sobie
muszą
to wyobrazić, bo to jest faktycznie, tak, to jest korytarz pamięci.
Tak,
to, co się działo.
No i w tym miejscu przeglądałem dokumenty. Później z tych dokumentów powstawały, ja je przeglądałem wówczas po to, żeby wykorzystać je w swoim programie porannym Jedziemy. To ta metoda pracy nasza właśnie polegająca na tym, że staramy się jednak docierać do jakby nowych, źródłowych informacji. Później właśnie z tym zespołem, o którym tutaj mówiłem, staramy się odtworzyć, przeanalizować i wypuścić w świat. W efekcie, na jednym z etapów badań, bo jak znalazłem ten zasób wiedzy, no to poszedłem dalej, zacząłem szukać jeszcze innych rzeczy, zainspirowany też tym, co zrobił Witold Waszczykowski przed laty, który odtajnił pierwszą z takich znanych notatek dotyczących resetu, czyli notatkę Jarosława Bratkiewicza o polityce wschodniej z roku 2008, z marca. No i zacząłem również szukać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i szukając jakby fachowego komentarza do tego, co znalazłem, skontaktowałem się ze znanym mi od lat profesorem Cęckiewiczem, moim przyjacielem. No i tak w rozmowie okazało się, że Sławek, z którym rozmawiałem, tak nie wie, czy mi coś powiedzieć, czy nie. I w końcu mówi: słuchaj, wygląda na to, że szukamy tych samych dokumentów. No i zaczęliśmy rozmawiać i w ten sposób narodził się pomysł. Sławek napisał wczoraj w swoim tekście w portalu i.pl, więc myślę, że można to powiedzieć, powstanie również książka. I ten proces, który wówczas się rozpoczął, to jest proces, którego finałem będzie ostatni odcinek serialu, który wspólnie tworzymy.
Ja gratuluję, ponieważ dla mnie to był przede wszystkim bardzo wstrząsający dokument. Pomimo tego, że śledzę historię agentury rosyjskiej w Polsce od lat i widziałam pewnie sporo, znam informacji również źródłowych, to połączenie tych faktów i takie usystematyzowanie tej opowieści było też takim drugim wstrząsem, że de facto my byliśmy świadkami już, Michał, tej historii.
Tak.
To nie opowiadamy o historii przejęcia państwa polskiego przez komunizm, tylko widzimy coś, co działo się na naszych oczach. I nagle ta historia zaczyna nam wybijać. Ja mam oczywiście pytania, które, jeśli państwo widzieli film, a wierzę w to, że widzieli, jeśli państwo nie widzieli, to odsyłamy do strony TVP Info, ale również widziałam ten film na YouTubie. Tu mam pytanie od naszego słuchacza, kolegi redakcyjnego. Dlaczego ten film nie jest udostępniony z napisami w języku rosyjskim, angielskim i ukraińskim? Albo dlaczego nie otworzyliście licencji na YouTubie, bo naród to wykona za was?
Ja mam taką świętą zasadę, której się trzymam i ja się w imieniu mojego pracodawcy, czyli TVP, nie wypowiadam, ale proszę być spokojnym, ten projekt od samego początku, jakby to powiedzieć, jest projektem międzynarodowym, o tak to określam.
Zaczyna się ta historia od tego, że ruszasz śladami brytyjskimi, rozmawiasz z jednym z największych ekspertów, jeśli chodzi o Sowietów, ale chwilę później, po emisji filmu, występuje w Polsce, słyszymy o wielkiej awanturze, że pan został zmanipulowany. Co się wydarzyło?
No cóż, ja odsyłam po prostu do mediów społecznościowych i to może to zabrzmi paradoksalnie, ale odsyłam do mediów społecznościowych pana Edwarda Lucasa, faktycznie jednego z najwybitniejszych, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, w Europie, ekspertów od Rosji Władimira Putina, ponieważ on zamieścił, po tym jak ja w naszym oświadczeniu razem ze Sławkiem Cęckiewiczem napisaliśmy, że jesteśmy gotowi udostępnić całą korespondencję, a także udostępnić całość nagrania, którego dokonaliśmy. Pan Edward Lucas udostępnił screen z naszej korespondencji. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo w tym screenie jest napisane, co myśmy dokładnie napisali Edwardowi Lucasowi. I myśmy mu napisali, że będziemy z nim rozmawiać, że po pierwsze, że znamy się z programów, bo Edward Lucas był wielokrotnie moim gościem, najpierw w Telewizji Republika w roku 2014, tam się trochę na antenie posprzeczaliśmy. Później, kiedy powstała telewizja TVP World, również mieliśmy, zdaje się, dwa wywiady w czasie wojny na Ukrainie, zresztą bardzo ciekawe, jak zwykle rozmowy z Edwardem Lucasem, i ponieważ no, mieliśmy już tego rodzaju kontakt, to myśmy się zwrócili bezpośrednio do niego. Ja jestem po lekturze jego chyba wszystkich, albo prawie wszystkich książek, które zostały wydane. To są naprawdę bardzo dobre książki, pokazujące szeroką perspektywę tego, czym jest Federacja Rosyjska i czym jest reżim Władimira Putina. I napisaliśmy, że przygotowujemy dokument dotyczący relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Zachodu przed wybuchem wojny na Ukrainie. Powiedzieliśmy, że będziemy pytać o kwestie, o których pisał on w swoich książkach, po czym przyjechaliśmy do domu Edwarda Lucasa, gdzie nas zaprosił. Weszliśmy tam z kamerami, rozstawiliśmy plan zdjęciowy i zadałem Edwardowi Lucasowi pytania dotyczące relacji pomiędzy Zachodem a Federacją Rosyjską przed wybuchem wojny na Ukrainie. Spytałem go o rzeczy, o których pisał w książce i odbyliśmy niezwykle ciekawą rozmowę, która się znajdzie po prostu w filmie.
I to jest tylko tytułem wyjaśnienia. Historia montażu, który Rosjanie rozpoczęli wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, jest trochę szersza niż opowieść wasza w dokumencie. I tutaj ja rozumiem oczywiście prawdę ekranu, która wymaga pewnego rodzaju cenzury czasowej, ale czy udało wam się dzięki tym dokumentom na przykład odkryć jakąś część zagubionych nielegałów, którzy zostali w Polsce? Bo była taka grupa ludzi, to tłumaczę słuchaczom, pewnie Michałowi nie trzeba tłumaczyć, która w 91 roku w Polsce zniknęła. To było, szacuje się, że to było kilkanaście tysięcy osób. W tej chwili mówimy o jakichś 16 tysiącach osób. Taki raport zostawił ostatni generał Kiszczak między innymi. Myślę, że to wiarygodne źródło akurat w tym wypadku.
To, jak wiemy, z ostatnio robiącą furorę fragmentu rozmowy Jaruzelskiego z Wałęsą, to faktycznie tak jest.
A tak serio mówiąc, to co mnie, bo ja widziałam pierwszy odcinek, jest mi strasznie smutno, że nie mogłam zobaczyć drugiego odcinka przed rozmową z tobą, ale to może też powoduje pewnego rodzaju napięcie. Czy z waszych badań już dziś pojawiają się rzeczy, które znikały wcześniej w dokumentacji? I czy jesteśmy w stanie na przykład personalnie nazwać agenturę wpływu i agenturę rosyjską w Polsce?
To jest bardzo kuszące pytanie. Ja odpowiem na to pytanie w następujący sposób. Zapraszam w poniedziałek o godzinie 21:30 ja jestem w takiej trudnej sytuacji, że z jednej strony bardzo chciałbym, rwę się cały, żeby powiedzieć,
słuchajcie. Pamiętaj, że jesteś dziennikarzem. Też zapraszasz ludzi i oni odpowiadają na pytania.
Ustaliliśmy, że... A potem sobie myślę, że jeżeli dzisiaj powiem, co ustaliliśmy, to biorąc pod uwagę to szaleństwo, które się dzieje od momentu premiery, to będziemy musieli przyspieszać emisję, bo się zaczną dziać cuda. Więc powiem tylko w ten sposób. Po pierwsze, w ogóle w pierwszym odruchu chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że w archiwach instytucji państwowych, takich dostępnych dla badaczy, znajdują się pokwitowania łapówek i zobowiązania do współpracy z obcymi służbami. No nie znajdują się, niestety. Ale z drugiej strony mamy doświadczenie związane z powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej i dysponujemy bardzo szeroką, głęboką wiedzą dotyczącą tego, co działo się w tym systemie zniewolenia do momentu, nazwijmy to tak ramowo, to nie jest precyzyjne określenie, upadku ZSRR. I nałożenie na siebie kilku perspektyw i informacji wieloźródłowych powoduje, że jednak bardzo dużo ciekawych informacji wychodzi. Znajduje się i wychodzi. Można z nich wyciągać wnioski, a jeśli pytasz o znikające życiorysy, to może nie, ale jeśli o znikające dokumenty, no to myślę, że w poniedziałek będzie bardzo duże zamieszanie wieczorem, tak w mojej ocenie będzie.
To już wiemy, już nie musisz odpowiadać. Ale teraz mamy taką sytuację, że trwała kampania wyborcza. Oczywiście główny zarzut, który zanim w ogóle film został wyemitowany, został już sformułowany. Zresztą sam pewnie się spodziewałeś, co spodziewaliście, że taki zarzut będzie, że na zlecenie PiS-u konsekwentnie budujecie narrację, która uderza w premiera Tuska. Był agentem czy nie był agentem? Proste pytanie.
Czy kto był agentem?
Donald Premier Tusk.
Nie mam żadnej takiej wiedzy, żadnych takich informacji. I żeby było jasne, w ogóle my nie mamy tego rodzaju ambicji, żeby próbować tego rodzaju rzeczy insynuować, czy to. Zresztą tu może paradoksalnie powołam się na Radosława Sikorskiego. No w takich kwestiach, no to albo ktoś był, albo nie był. I to trzeba wiedzieć z całą pewnością, żeby coś takiego mówić. Ja na pewno nic takiego nie będę mówił, bo nie mam na ten temat wiedzy. Nie mam żadnych podstaw, żeby twierdzić, że taki fakt miał miejsce. Broń Boże, absolutnie nie, ani tego w filmie nie mówimy, ani w filmie tego nie sugerujemy, ani się tym w ogóle nie zajmujemy. Dla nas fundamentem, i to jest powód, dla którego pracowaliśmy tak długo, jest przywołanie dokumentu po dokumencie, informacji po informacji, wypowiedzi po wypowiedzi, nałożenie tego na oś czasu, pokazanie, w którym momencie pojawiły się wypowiedzi, które wszyscy bardzo często pamiętamy. No, ja na przykład pamiętałem, myślę, że wszyscy pamiętaliśmy, którzy się Rosją interesują, słowa z expose Donalda Tuska, ale szczerze mówiąc, kiedy zacząłem przygotowywać te rzeczy w sierpniu zeszłego roku, w czasie mojego miesięcznego urlopu, i tak mnie uderzyło, że data śmierci Aleksandra Litwinienki to jest dokładnie rok co do dnia. Rok wcześniej niż expose premiera Tuska. Człowieka, który przecież odwoływał się przez całe życie do dziedzictwa Solidarności, wielkiego geopolitycznego jednak ruchu, który przyczynił się czy spowodował upadek Imperium Zła. Ja po prostu nie wierzę w to, że politycy tacy jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski nie wiedzieli, jaką jest Rosja taką, jaką ona jest. I oczywiście wiedzieli. Wynika to z dokumentów, które publikujemy. Wewnątrz instytucji państwa polskiego była pełna wiedza dotycząca tego, z kim mamy do czynienia. Co to jest za instytucja, co to jest za państwo, co to jest, co to są za służby, kim są ludzie, z którymi później kreowany był reset. I my to pokazujemy. Wnioski państwo będą wyciągać sami. A co do tych zarzutów, które się pojawiają, no powiem tak, ja jestem do nich już tak przyzwyczajony. O ile pamiętam, w momencie, kiedy ja rozpocząłem pracę dziennikarza telewizyjnego, minęło właśnie 10 lat, to chyba zanim pojawiłem się pierwszy raz na antenie, mój ówczesny szef Bronisław Wilczeń, którego przy tej okazji chcę bardzo pozdrowić, mu publicznie podziękować, bo to on wówczas podjął decyzję, że mogę zacząć tę pracę. To było pierwsze pytanie, które on dostał w momencie, kiedy ja się w ogóle pojawiłem na antenie, więc ja jestem przyzwyczajony, na to w ogóle nie zwracam uwagi.
I słusznie, natomiast to, co jest straszne, ja pamiętam taką sytuację zresztą z Radia Wnet i teraz ty jesteś na świeżo, to możesz pamiętać datę. Pamiętam, jak w ministerstwie Radosława Sikorskiego została odtajniona lista dysydentów białoruskich. My gościliśmy wtedy w Radiu Wnet opozycję białoruską, zresztą współpracujemy z tą opozycją i pamiętam, że to był szok dla nas wszystkich. Wtedy ja jeszcze próbowałam tłumaczyć jako patriotę, że być może jest to po prostu błąd urzędniczy, że widzimy państwo, ale te rzeczy się działy. Dziś będąc w przededniu kolejnej premiery waszego odcinka, Michał, to co mnie najbardziej interesuje, to jest wątek czeczeński. Do czego dotarliście? Przepraszam państwa, to już drugi odcinek odbędzie się bez współautora, ponieważ go zabiję w studiu. To przykro mi.
Tak dotarliśmy.
Wspaniale.
Natomiast odniosę się do tego, co powiedziałaś, jeśli chodzi o kwestie dotyczące białoruskiej opozycji. Minęło trochę czasu i okazuje się, że Alaś Białacki jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Przecież to jest coś niebywałego. Mm-hmm. To jest coś, co powinno zapalić wszystkie dzwonki alarmowe wówczas. Minęło, nie wiem ile dokładnie lat, no ale właśnie pewnie
to
gdzieś tam coś koło. No,
13,
to prawie 10 lat minęło. No i się okazuje, że człowiek, którego państwo polskie zdradziło. No
już wszystko jedno,
czy to jest pomyłka, czy to jest błąd, czy to jest głupota, czy to w ogóle nie ma znaczenia, bo zdradziło państwo polskie tego człowieka. Ten człowiek został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. I w zasadzie co tu komentować? I problem polega na tym, i to w pewnym sensie uzmysławia, z jakiego rodzaju zagadnieniem mamy do czynienia. Polska, i to jest jeden z powodów, dla których ja się w ogóle tym zainteresowałem, bo mówisz o prywatnych, o osobistych doświadczeniach. Ja mam bardzo dobrze w pamięci rok 2009, sierpień roku 2009, gdzie z moimi przyjaciółmi siedzę sobie, oglądam telewizję i widzę kolejną już informację, że rosyjska służba wywiadu zagranicznego opublikowała książkę. Mhm. No i że z tej książki wynika, tam jakiś emerytowany generał, znaczy jakiś, no wiem jaki, tak? No jakiś tam emerytowany generał mówi, no napisaliśmy taką książkę i z niej wynika, że Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Na początku w ogóle myślałem, niech mnie ktoś uszczypnie, no ale potem jest druga informacja, trzecia, piąta. Okazuje się, że cały sierpień roku 2009 to jest bombardowanie dezinformacją, taką propagandą państwa polskiego. No i my z moimi przyjaciółmi pomyśleliśmy sobie, nie, no jeśli ten zawodnik, a już wtedy było to wiadomo, ten zbrodniarz wojenny, bo w moim środowisku inaczej nigdy o Władimirze Putinie się nie mówiło. Piotr Lisiewicz wchodził do konsulatu rosyjskiego i flagę czeczeńską wieszał w Poznaniu, czym budził przerażenie establishmentu III RP. Myśmy zawsze myśleli o tych ludziach po prostu jako zbrodniarzach wojennych. Dobra, słuchajcie, no to jak on przyjeżdża do Sopotu, a my jesteśmy z Trójmiasta, no to my będziemy protestować i zorganizowaliśmy uważam, że po prostu najbardziej udana akcja happeningowa, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy, choć niestety scenariusz był nie taki, jak zaplanowaliśmy, ale mówię o tym dlatego...
Ale odbyła się szerokim echem, to
tak,
szacunek.
Zadzwonił do mnie przyjaciel z Kolumbii, mówiąc, Michał, piję kawę i widzę, i tu mi po hiszpańsku coś przeczytał i tam było jedno słowo, którego na antenie nie mogę powiedzieć, a potem było, że tam Miguel Rachoń czy coś takiego mówi, ty, co wyście tam odwalili? No i, ale wspominam o tym dlatego, że wówczas mój przyjaciel Jakub Świderski powiedział, kiedy byliśmy zatrzymywani przez policję i ja myślałem, że go kopnę w kostkę, no przestań się wygłupiać. A on do gościa, który nas zatrzymuje, kto wam kazał nas zatrzymać? Jakie służby? O co panu chodzi? Polskie służby czy jakieś inne? No i wtedy sobie myślałem, no co on gada?
Tak, tak.
No a dziś myślę inaczej, przepraszam, a dziś wiem, że było inaczej. No i jak patrzymy na te wszystkie, wydawałoby się, drobiazgi, bo tu rozmawiamy o drobiazgach przecież, o didaskaliach w gruncie rzeczy, ale i o tym mówi Sławomir Cęckiewicz w swoich wypowiedziach, w swoich tekstach, Reset był polityką totalną. Są dokumenty, są pisma, są ślady. Po tym, że kiedy rozpoczynała się ta prowadzenie tej polityki rozmów z Rosją taką, jaką jest, wszystkie ministerstwa w Polsce otrzymały pismo z MSZ-u. Proszę wskazać przestrzenie polityczne, które mogą państwo w swoim ministerstwie wprowadzić do tej nowej filozofii stosunków z Rosją. I to wszystko zostało. To są rzeczy jawne. My nie mówimy tutaj o rzeczach tajnych, o rzeczach, które mają jakieś w ogóle nie wiadomo jakie klauzule. Nie mówimy choć jakby tematem służb się też zajmiemy i zajmujemy, ale mówimy o rzeczach, które no, wydawałoby się, jak każdą z nich weźmiemy z osobna, no to nic tam wielkiego. No, nie wiem, umowa o żegludze po Zalewie Wiślanym. Ja całe wakacje jako dziecko spędzałem nad Zalewem Wiślanym. No fajnie będzie umowa o żegludze. Jak człowiek się zaczyna przyglądać temu w szczegółach, się po prostu mózg klasuje.
Teraz się muszę Państwu też do czegoś przyznać. Na studiach jestem absolwentem Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Na drugim roku jeden z naszych wykładowców świętej pamięci przyniósł broszurę jednego z jakichś publicystów Związku Radzieckiego, którą napisał na przełomie już w czasach, kiedy Gorbaczow zmieniał Związek Radziecki. Wtedy w tej broszurze ten facet nakreślił plan dla Rosji współczesnej. To było literalnie wymienione. Zanegowanie płci, atak na rodzinę. Pisał po prostu słowo w słowo ten plan, który ja obserwowałam później przez lata, nie wiedząc do końca, że to obserwuję, bo człowiek, to o czym mówiłeś, że goniąc te szczegóły, gubimy ten szeroki obraz. On wymieniał, że ten plan, żeby Rosja znowu odzyskała potęgę, będzie trwał 20 kilka lat, ale to nieistotne. Należy poświęcić wszystkie środki i możliwości. I ja dziś, patrząc na to, co dzieje się w sferze publicznej w Polsce, obserwuję tę książkę. Niestety straciliśmy bezpowrotnie w różnych okolicznościach. Autora nikt nie pamięta, ale pamiętamy wszyscy, że ją przeczytaliście. Jest, żyje kilku świadków. Jakby ktoś z Państwa poza nami...
Wiedział, o kto chodzi, to będziemy,
bo jeszcze ten profesor niżej, no sytuacja jest trudna, ale proszę mi wierzyć, ten dokument czytałam. I teraz mamy taką sytuację, kiedy ja też z własnego doświadczenia wiem, jak mi wszyscy tłumaczyli, że Rosja miała ogromny wpływ, że my jesteśmy przyjaciółmi, że ja nie, jako rusofob nigdy nie byłam w Rosji i jak... redaktor Sejrowski, uważam, że nie będę finansować reżimów, dopóki ten dziad żyje. Nie wybrałam się. Ale tak serio mówiąc, patrząc na tę historię, pamiętam też moich kolegów, którzy na Uniwersytecie Warszawskim byli stypendystami Gazpromu. Żyli jak królowie, bo Gazprom wydawał największe pieniądze. Tam, nie pamiętam kwot, ale to był załóż miliard rocznie na public relations w skromnym kraju, czyli w Polsce. No to możemy sobie wyobrazić, ile elit, ile nazwisk profesorskich, doktorskich, dziennikarskich zostało namaszczonych i dotkniętych. Kogo znaleźliście? Dziękuję, Michał, naprawdę, tak, już.
Ja powiem tak.
Ale możesz ogólnie powiedzieć, no już bez nazwisk.
No nie, a mogę, oczywiście mogę ogólnie powiedzieć. Powiem tak, nazwiska ludzi, To anegdoty o tych aktorach, to nie opowiadałaś mi tego na antenie, nie? Nie, to nie było na antenie. Nazwiska ludzi filmu, wielkich ludzi filmu, którzy sportretowani są na przykład w takiej komedii, co oczywiście jest komedią, co jest straszna i nikt jej nie ogląda i w ogóle nie należy takich oglądać, nazywa się Superprodukcja i tam jest Janusz Rewiński i tam jest taka scena, jak on mówi, że będzie dzwonił do mistrza, ale nagrywa się na automatyczną sekretarkę, bo mistrz nie może rozmawiać. I to nie są wielkie zaskoczenia, bo przecież my to wszystko wiemy. To są rzeczy, które się działy publicznie. Jakby bezwstydność całej tej polityki polega na tym, że ona była polityką do bólu publicznie realizowaną. I ci ludzie nie widzieli nic zdrożnego w tym, że jak śpiewał Kazik Staszewski, podają zakrwawioną rękę bandycie, czy podają bandycie, który ma zakrwawioną rękę, swoją rękę i nie ma siły. Jeśli się podaje bandycie, który ma zakrwawioną rękę, swoją rękę, to się ma też rękę we krwi. I to nie chodzi o to, bo to jest takie, ja czytałem część, wszystkich nie jestem w stanie, ale czytałem część tam tego oburzenia, który gdzieś tam w tym salonie się pojawia, że no to jest taka próba sklejenia zbrodniarzy z naszymi krystalicznymi politykami. No przepraszam, politykami, którzy, ja wiem, realna polityka i w ogóle. Tylko, że mówimy o państwie, które w tym czasie jakby ćwiczyło procedury ataku nuklearnego na stolicę państwa polskiego, Warszawę. I przynajmniej o tym wiedzieli. No jeżeli ty czy ja jako dziennikarze o tym wiedzieliśmy, bo mamy przeglądarkę internetową, no to szef Agencji Wywiadu czy Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy szef kolegium, czy sekretarz kolegium służb specjalnych też wiedzieli. I też wiedział premier. I co? I nic. I będziemy ich modernizować, tak? No właśnie, do tego stopnia, że dzisiaj mnie zaskoczyli moi koledzy z redakcji właśnie, którzy wycięli fragment dialogu Radosława Sikorskiego z Jarosławem Bratkiewiczem i autor przecież tej polityki, Radosław Sikorski, rozmawia z swoim przybocznym, bo Jarosław Bratkiewicz był jego głównym takim, powiedzmy, ideologiem, jednocześnie wykonawcą, czy może też inspiratorem tej polityki i on mówi, no pojechaliśmy 7 kwietnia 2010 roku do Moskwy, to było takie ważne spotkanie z Władimirem Putinem, Putinem, który był wtedy premierem, a Radosław Sikorski go poprawia, był prezydentem. Ale Bratkiewicz mówi, nie, on był premierem. A nie, faktycznie on był wtedy premierem. Oni całą politykę wówczas budowali i opisywali na tym, że właśnie przestał być Władimir Putin premierem, a prezydentem będzie Dmitrij Miedwiediew i że to rzekomo ma otwierać jakieś możliwości modernizacyjne. A jednocześnie pisali takie na kolanach listy do Władimira Putina, z których jasno wynika, że oni świetnie wiedzą, że to jest w ogóle maskirowka, że to jest jakiś w ogóle kit, że ten Miedwiediew to jest ich w ogóle, to jest bankier, czy tam kasjer tego Putina, siedzi w kieszeni, o niczym nie decyduje. Wszyscy wszystko wiedzieli. Mija trochę czasu, się okazuje, że ktoś może powiedzieć w szczegółach. W fundamentach ci ludzie, no przynajmniej częściowo, gubią się w sprawach fundamentalnych, a robili taką politykę. To jest smutny w gruncie rzeczy obraz tego, jak ta polityka wyglądała, jak się to przegląda już na dokumentach, porównuje później z efektami, słucha też tego, co ci ludzie mówią dzisiaj publicznie.
Jesteśmy w przededniu kampanii, od tego rozpoczęliśmy. Ta kampania to jeszcze 4 miesiące, o ile dobrze szybko liczę. I to jest też taki trochę moment, w którym Polacy będą decydować, jaką Polskę będą wybierać. Czy twoim zdaniem jeszcze w tych materiałach pojawią się rzeczy, które mogą zmienić listy wyborcze, przynajmniej w opozycji, w tym sensie, że zdemaskujecie jednak polityków, o których niewiele wiemy, albo niewiele słyszeliśmy, albo że możemy komuś...
Nie sądzę.
Nie, to wszystko jest wiadomo.
Tak, i to nie dlatego, że to jest jakieś zaskoczenie, bo wszyscy wiedzą, kim są politycy, którzy prowadzili politykę resetu. Zresztą ja polecam takie ćwiczenie intelektualne. To jakoś tak jest, że wśród tych polityków, którzy najgłośniej protestują przeciwko temu, co robimy, są akurat ci ludzie, oni mają dla nas bardzo dobre rady, czym się powinniśmy zająć, czym się nie zajmować. No właśnie głównie ci, którzy albo tworzyli dokumenty, albo są ich bohaterami. I to nie są ludzie anonimowi gdzieś tam w trzecim, czwartym szeregu. Nie mówię, tacy oczywiście też są. Ale to są bardzo często ludzie, którzy decydowali o kluczowych, zajmowali kluczowe stanowiska właśnie ze względu na to, że ta polityka resetu była taką polityką robioną no właśnie w sposób jawny, ostentacyjny i to wszystko wiadomo. I oni też wiedzą i wewnątrz ich ugrupowania czy ich ugrupowań wszyscy wszystko wiedzą. Ja tym bardziej mam nadzieję, że odbędzie się w końcu prawdziwa dyskusja, nie na inwektywy, że tu będziemy to co tam wygaduje ostatnio Radosław Sikorski. Kurde, tak szczerze mówiąc ja ci powiem, ja mam naprawdę pytania do Radosława Sikorskiego, które jestem pewien byłyby dla niego w tej sytuacji korzystne, żeby on mógł na nie odpowiedzieć, bo jest bardzo dużo interesujących rzeczy, których ja nie rozumiem do końca. Jestem przekonany, że tylko on jest w stanie...
O ile pamięta, bo wiesz.
No, szczerze mówiąc, myślę, że pamięta, bo są rzeczy, które są poświadczone jego podpisem. I to jest związane ze sprawami, o których mówił wówczas cały świat. Więc ja po prostu mam nadzieję, że odbędzie się dyskusja dotycząca efektów polityki resetu. Ja chciałbym, żeby pan prezydent Bronisław Komorowski odpowiedział na pytania w trochę inny sposób niż w tym internetowym żarcie z tym obrzydliwym człowiekiem, którego nazwiska nawet nie będę wymieniał. Jesteśmy zbyt blisko krakowskiego przedmieścia, który był kiedyś zastępcą szefa z Platformy Obywatelskiej i machał różnymi atrybutami na konferencjach prasowych. No i nagrali razem z prezydentem Bronisławem Komorowskim taki filmik, w którym prezydent Komorowski opowiada, że rozmawiał z panem Miedwiediewem, a on mówił, że swieta, wódkę będą podawać. No dobrze, fajnie, ale ja bym chciał, żeby Bronisław Komorowski odpowiedział na kilka pytań dotyczących efektów jego spotkań, rozmów pana generała Kozieja z Mikołajem Patruszewem. Naprawdę jestem tym zainteresowany. Jestem ciekaw, co mogą powiedzieć o tym ludzie, którzy we wszystkich tych... No, Waldemar Pawlak ma całą masę pytań, na
myślę,
które mógł odpowiedzieć.
No, tutaj to jest też ogromna wiedza.
To jest długa lista. Ja pisałem gdzieś o tym, więc to też nie ujawnię tutaj nic. No, przecież również marszałek, czy wicemarszałek w tej chwili Senatu, Bogdan Borusewicz, również ma tutaj o czym opowiadać. Naprawdę jest bardzo wielu ludzi, którzy pełnili i chcieli pełnić najważniejsze najwyższe funkcje w instytucjach unijnych i to wcale nie tylko Donald Tusk i wcale nie tylko Radosław Sikorski, który chciał pełnić taką funkcję. Po tym wszystkim są ślady w dokumentach. Ci ludzie, przepraszam za to słowo, łasili się do Rosji, jeździli do Moskwy po to, żeby uzyskać moskiewskie wsparcie w ważnych dla nich indywidualnie sprawach i to jest zapisane. I to są naprawdę ludzie, których my bardzo dobrze znamy. Ja nie podam tutaj nazwiska, o którym myślę, ale no, kto chciałby przeanalizować, to nawet wrzucając w wyszukiwarkę internetową byłby w stanie znaleźć aktywnych dzisiaj polityków, którzy pełnili niezwykle wysokie funkcje w przeszłości. To wszystko jest w dokumentach, my to pokażemy.
Świetnie, to pokażecie w poniedziałek o godzinie 21.30. TVP Info, mogą Państwo obejrzeć drugi odcinek programu Reset. My już kończymy. Mikołaj Poruszek, Michał Rachoń był gościem audycji Co Słychać. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wrócę do Państwa pewnie w czwartek. A teraz może Jay-Z?
Yes, Empire State of
Mind. No, dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego, Michał.
Dzięki, do usłyszenia.